Dobry wieczór Państwu. Z tej strony Daniel Tyborowski. To są środowe spotkania z Dziełem Ziemi. To jest kanał Wszechnica. Drodzy Państwo, dzisiaj wykład taki dosyć nietypowy. W zasadzie może nie do końca to będzie taki prawdziwy wykład, jak zazwyczaj, bo nie będzie dzisiaj prezentacji, więc nie będziemy sobie oglądali slajdów. Przygotowałem coś takiego troszeczkę innego. Jakiś czas temu przypomniałem sobie w ogóle o istnieniu pewnego ciekawego programu komputerowego, czy w zasadzie strony po prostu, na której można się troszeczkę pobawić i dzisiaj się tym zajmiemy, więc dzisiaj będzie live z mapami paleogeograficznymi. Link do strony, o której mówię, pojawił się właśnie na czacie. W opisie tego wideo również jest dostępny ten link. Gdyby ktoś, kto ogląda nas z puszki, chciał się również w domu taką stroną czy takim programem pobawić. Chodzi mianowicie o taką stronę dinosaurpictures.org łamane na Ancient Earth. I jak sobie wejdziemy w ten link, czy też wpiszemy po prostu to Dinosaur Pictures Ancient Earth w wyszukiwarkę, otwiera nam się takie coś. To jest kula ziemska, jak widzimy. Ona się obraca, zawieszona jest w kosmosie, ładnie to wygląda. No i się troszeczkę pobawimy tym programem, czy tą stroną. Tu mamy, zwróćcie uwagę, na dole po lewej stronie mamy 0 million years ago, czyli 0 milionów lat temu, jest to Ziemia z dzisiaj, więc widzimy po prostu kulę ziemską. Kontynenty przypominają znane obecnie kształty. My tę kulę ziemską możemy sobie tutaj obracać naszą myszką. To działa oczywiście i na laptopie, działa i na jakichś innych urządzeniach, na tabletach. Również będzie to działało na telefonie, więc równie dobrze tak trzymając smartfon w ręku możemy się tym pobawić, ale pewnie na takim dużym ekranie widać dużo, dużo lepiej, dużo więcej rzeczy, więcej detali. Więc mamy naszą kulę ziemską, no tutaj rozpoznajemy kontynenty, mamy Afrykę, Europę, teraz mamy biegun północny, wszystko widzimy, jak to mniej więcej wygląda, Antarktyda, to znamy. Więc tutaj na dole po lewej będziemy mieli napisane, ile milionów lat temu się znajdujemy. Więc jak mamy 0, no to jesteśmy w dniu dzisiejszym. Natomiast na górze mamy taki napis. What did Earth look like years ago? No i mamy 0 years ago, czyli no jakby 0 lat temu, czyli dzisiaj. Jak Ziemia wyglądała 0 lat temu, czyli dzisiaj. Ale jak sobie otworzymy tutaj, to wyskakują nam już różne miliony lat. Mamy całą listę, no i idąc jakby bardziej ku górze, scrollując sobie do góry, no możemy się cofnąć aż o 750 milionów lat i zobaczyć, jak świat wyglądał w tym czasie. Za chwileczkę będziemy się tym bawić. Teraz po lewej na górze mamy takie pole, gdzie możemy sobie wpisywać miasta. I za chwilę też to będziemy robili. Wpiszemy sobie wybrane tutaj miejsca, gdzie będziecie chcieli. Najpierw wpiszę takie, powiedzmy, które mi przyszły do głowy niedawno. Później będziecie chcieli, żeby wpisać coś ciekawego, no to też będziemy to wpisywać. Natomiast na górze z prawej strony też mamy taką listę, gdzie możemy, jest napis jump to, trzy kropeczki i tutaj na przykład first shells, czyli przeskok do pierwszych muszli. Kiedy pojawiły się pierwsze muszle, zobaczymy, jak to wtedy wyglądało. Jump to first insects, czyli zobaczymy, jak świat wyglądał, kiedy się pierwsze owady pojawiły. Jump to first dinosaurs, kiedy się pierwsze dinozaury pojawiły i tak dalej. Jump to first primates, czyli pierwsze ssaki naczelne, first grass, trawy, first hominids, czyli pierwsze hominidy, homininy, no i tak dalej, jump to Triassic, jump to Jurassic, no to możemy sobie po prostu wybrać jakiś interesujący, znajdujący się w obrębie tej listy moment w historii naszej planety, moment w historii życia na Ziemi, no i zobaczyć, jak to wtedy wyglądało. Przy czym, kiedy będziemy się cofali w czasie i tutaj tę górną listę rozwijali, to tutaj na dole po lewej stronie, gdzie dziś teraz mamy 0 million years ago, poza tym, że będzie nam się pojawiała ta liczba milionów lat, o jaką się cofniemy, to jeszcze nam się pojawią takie podstawowe informacje, że na przykład Tam 200 milionów lat temu to w ogóle dinozaury zaczęły przeżywać swoją radiację. Były, powiedzmy, pierwsze ssaki, krokodyle. Świat wyglądał tak, świat wyglądał tak. Będą takie podstawowe informacje o historii naszej planety i historii życia na naszej planecie, więc to będzie takie kompendium wiedzy, żebyśmy mniej więcej jakoś się tam orientowali, co się wtedy działo na naszej planecie. No dobrze, to teraz tak. Możemy sobie tu przybliżyć naszą kulę. No to przybliżmy. Spójrzmy, jak ten świat wygląda. Ja to już wielokrotnie mówiłem, ale zanim przejdziemy do omawiania tych map z przeszłości, warto sobie powtórzyć takie elementy anatomiczne tej kuli ziemskiej, elementy anatomiczne tego, co tu widać. Mamy oczywiście kontynenty i to jest to na zielono, brązowo, żółto zaznaczone. Mamy oceany na ciemno-niebiesko i mamy takie zbiorniki na jasno-niebieski kolorek zaznaczony. To, co jest na jasno-niebiesko, są to płytkie morza szelfowe, czyli jest to po prostu skorupa kontynentalna. Bo to też pewnie z innych moich wykładów pamiętacie, że generalnie skorupa ziemska dzieli się na dwa rodzaje. Na cienką skorupę oceaniczną, i to jest ta ciemna skorupa, i na stosunkowo grubą skorupę kontynentalną, i to jest ta, na której znajdują się kontynenty. I teraz od wahań poziomu morza będzie zależało to, jak bardzo te kontynenty będą przykryte przez zbiorniki morskie. I te obszary na skorupie kontynentalnej, które przez te zbiorniki będą przykryte, kiedy będzie odpowiednio wysoki poziom morza, to będą pod postacią takiego jasno-niebieskiego koloru, więc tu na przykład mamy Zatokę Hudsona, prawda? Oj, pardon. Mamy Zatokę Hudsona. No, widzimy, że to jest taki zbiornik właśnie szelfowy. W naszej części świata, no to oczywiście Bałtyk, prawda? Bałtyk, tutaj Morze Północne, to też jest skorupa kontynentalna, wszystko. Co tu z takich ciekawych rzeczy? No widać krawędzie jakichś, powiedzmy, dużych takich struktur tektonicznych na tym globie, czyli widzimy tu przesuwające się, powiedzmy, jakieś uskoki transformacyjne pewnie to będą. Mamy oczywiście białym kolorem zaznaczone czapy lodowe, więc w momentach, kiedy będziemy mieli zlodowacenia, no to będzie to doskonale widoczne. Co tu jeszcze widać z takich ciekawych rzeczy? Co tu jeszcze, zanim przejdziemy do omawiania, wam chciałem pokazać? No widać pewnie, tutaj jest akurat nocna strona, ale widać na przykład miejsca, gdzie się dno oceanu rozszerza. Tu mamy środek Atlantyku, jak ta skorupa oceaniczna sobie pęka i się będzie ona rozszerzała. Więc generalnie będziemy widzieć na tej kuli, na tych mapach, miejsca, gdzie na przykład tworzy się nowy ocean, czyli tam, gdzie się po prostu to dno oceaniczne rozszerza. To wszystko będzie doskonale widoczne. No i to chyba tyle z takich elementów anatomicznych. Myślę, że możemy sobie przejść do zabawy. Więc ja proponuję zacząć od czasów dawnych. Zacznijmy sobie może od 540 milionów lat. To jest Kambr, początek Kambru. No i nagle kliknąłem to i Ziemia wygląda tak. To znaczy, pojawił się nam ocean, wszechocean Pantalassa. No to, żeby znaleźć jakieś lądy, musimy tutaj troszeczkę podłubać w tym. Na szczęście mamy zaznaczony, jakby nałożony na tę kulę podział polityczny, tam gdzie się da, nie wszędzie się da, tak po prawdzie, no ale tam gdzie się da, to jest nałożone. No i teraz mamy tutaj różne lądy, pewne elementy podziału politycznego gdzieś tu możemy pewnie rozpoznać. O, tu chociażby Skandynawia jest widoczna. Fragment Polski, ale tylko powiedzmy no taka północno-wschodnia i północno-wschodnia część. Mamy, co my tu mamy jeszcze? Tutaj nam się pojawia, gdzieś tu Australia mi śmignęła jakiś czas temu. O, jest Australia, obok Australii Antarktyda, tu gdzieś się Indie, kawałek tutaj będzie Afryki, jakaś Arabia. No mniej więcej potrafimy rozpoznać, co gdzie jest. To teraz, tu oczywiście, tak jak mówiłem, na dole po lewej stronie mamy takie krótkie informacje, co się wtedy wydarzyło. Wielkie wymieranie miało miejsce, eksplozja kambryjska, zwierzęta zaczęły wykształcać muszle i egzoszkielety. No właśnie eksplozja kambryjska. No dobra, to teraz wpiszmy sobie jakieś miejsce. I tutaj jest pewna baza miast, pewna baza miejsc. To nie jest tak, że możemy sobie wpisać, wiecie, kozią wulkę i ona tam będzie, ale sprawdźmy do świętego spokoju. Kozia Nie, nie ma. No nie ma koziej wólki, niestety. Nie ma. Nie. No nie, koziej wólki nie mamy, więc musimy wpisywać jakieś takie większe miasta. Dobra, wpiszmy Warszawa. Mamy Warsaw, Mazowia, Polska. I od razu jesteśmy. Znaczy, ta kula musi się tak zakręcić. No i mamy od razu zaznaczone, gdzie ta Warszawa się znajdowała w tamtym czasie. No to odwiedźmy Warszawę. No i widzimy, to jest to, co mówiłem, że tak. Mamy tej Polski jakby kawałek, nie mamy jej całej. Jest to, powiedzmy, widzimy, że północno-wschodnia Europa, Skandynawia dość dobrze zaznaczona. To jest tak zwany kontynent bałtycki, czyli Baltika. On jest oczywiście pokryty płytkimi morzami szelfowymi, bo dużo tutaj tego koloru jasno-niebieskiego. Na nim się znajdują jakieś mniejsze lądy, więc widzicie, że tak tektonicznie czy geotektonicznie, no mamy wtedy do czynienia z tym kontynentem bałtyckim, Baltiką, ale tak naprawdę to były różne lądy na nim, bo poziom oceanu był wyższy niż dzisiaj. Natomiast, no oczywiście na lądach się wtedy nie za wiele jeszcze działo, więc głównie tutaj te historie pewnie morskie będą najciekawsze. Dobra, zobaczmy sobie inne miejsca. Wpiszmy jeszcze tak, co wam jeszcze chciałem pokazać. Jak tu dodamy sobie, tu możemy sobie dodać inne miasto, bo to za chwilę do nas wróci. Nie bez przyczyny polecam wpisać sobie Oslo. To nam się dodaje Oslo. No i Oslo jest tam, gdzie Oslo powinno być, czyli w rejonie Skandynawii. Widzimy, że ta Baltika jest jakoś tak dziwnie przekrzywiona. To znaczy, no ten kontynent nie był tak ustawiony względem osi północ-południe jak dzisiaj, bo tu mamy te ziemie generalnie w osi północ-południe, czyli tak no prawidłowo. No to dziś wiemy, jak jest, że ta skandynawska część powinna być bardziej zrotowana, to za chwilę do nas wróci. Więc teraz widzimy, że ta oś Warszawa-Oslo to jest oś w kierunku, powiedzmy, północ, północny wschód. No dzisiaj tak nie jest, ale to tak jak mówię, to za chwilę sobie do tego wrócimy. Dobra. Tu widzimy kontynent obok Baltiki, stosunkowo blisko. To jest Laurencja, czyli kontynent, który w przyszłości stanie się Ameryką Północną w dużym uproszczeniu. No, jego spora część jest pokryta również płytkimi morzami szelfowymi. Na północ od Baltiki z kolei znajduje się Angaria, czyli kontynent odpowiadający dzisiejszej powiedzmy Syberii czy Środkowej Azji, również przykryty płytkimi morzami. Natomiast na południe od tych wszystkich lądów, Baltiki, Laurencji, Angarii, jest jeden taki duży masyw lądowy, jest to Gondwana. Kultowy kontynent Gondwana, no, złożony ze wszystkich innych kontynentów, czyli tutaj nawet możemy odnaleźć pewne rzeczy. W ogóle zróbmy to, dodajmy sobie jeszcze miasta jakieś, bo tak, na Gondwanę składała się Afryka, więc możemy sobie wpisać jakieś miejsce w Afryce, na przykład wpiszmy sobie Kair, czy tu coś wyskoczy, nie wyskakuje. Nie ma, dobra, czyli wpisałem Warszawa po polsku, to było, ale to może inaczej. To wpiszmy w takim razie Buenos Aires na razie, też coś z południa. O, no nam pokazuje, gdzie jest to Buenos Aires, to jest krawędź, widzicie, tego kontynentu gondwańskiego od strony tego kontynentu Laurencji. Dobra, to mamy. Czyli wiemy, że tutaj gdzieś ta część Gondwany, najbliżej Ameryki Północnej, czy tej Laurencji, to jest powiedzmy to, co się kiedyś stanie Ameryką Południową. Jak sobie przybliżymy to, no to mamy jakieś granice polityczne, ale tak po prawdzie, no to nie wygląda to jakoś szczególnie tak, żebyśmy tu byli w stanie coś rozpoznać. Przynajmniej ja tu widzę Antarktydę. No i ta Ameryka Południowa powinna jakoś się tak w stronę tej Antarktydy i Australii powinna się kierować tą częścią, powiedzmy, Ziemi Ognistej. Dobra, no ale mamy jakieś jedno miasto z tej Gondwany. Wpiszmy jeszcze na przykład Sydney, Nowa Południowa Walia. Poproszę. O! No to widzimy, że Sydney to wtedy w ogóle z tej Gondwany tak wykraczało aż tutaj na tę skorupę. Na tę skorupę oceaniczną prawie, że. No ale widzimy, że to generalnie był powiedzmy ten jeden ląd. Krawędź tego jednego kontynentu gondwańskiego. Dobra, to mamy dwa miasta na Gondwanie, mamy dwa miasta na Baltice. Wy sobie oczywiście możecie wpisywać, co wam się tam podoba. Jeszcze wpiszmy, bo to jest ciekawe, to jeszcze wpiszmy Moskwa. Ciekawe, gdzie Moskwa wtedy jest. No Moskwa też jest na Baltice, widzimy, tu w tej części bałtyckiej, no czyli ta część syberyjska, Angaria, ona była gdzieś dalej. To jeszcze może, jeszcze żeby sprawę utrudnić, jakieś miasto na Syberii, na przykład Jekaterynburg. Nie ma. To ja źle wpisuję, pewnie przez Y. Nie, to źle wpisuję. To jakoś inaczej się to pisze. A Nowosybirsk? Nie, było. Czemu zniknęło? Nowosybirsk? Poproszę. O! O to mi chodziło. Jak wpisujemy Nowosybirsk, no to daleko, daleko na tej Angarii. Czyli ciekawa sprawa, tak? Że dwa miasta, które dziś są na terenie jednego kraju, oczywiście między Moskwą a powiedzmy Nowosybirskiem nie jest jakoś szczególnie blisko, ale w tamtym czasie, te 540 milionów lat temu, to były w ogóle dwa kontynenty oddzielone skorupą oceaniczną od siebie. Jeden to była Baltika, Moskwa, a Nowosybirsk to jest ta Angaria. A z kolei na Gondwanie, czyli jednym superkontynencie, mamy i miasto z Ameryki Południowej i miasto australijskie, czyli Sydney. No może też nie jakoś oczywiście blisko, ale zdecydowanie bliżej siebie leżały niż ma to miejsce dzisiaj. Dobra, więc mamy ten Kambr, widzimy mniej więcej jak to wygląda. No to teraz się przesuńmy w czasie, powiedzmy na 470 milionów lat, czyli do Ordowiku. Te miasta powinny nam się zachować, tak, miasta mamy zachowane, czyli ich pozycje cały czas widzimy, gdzie ona się znajduje. Tu widzimy w tej naszej części świata niewiele się zmieniło, to znaczy, no Nowosybirsk, ta Angaria jest tam, gdzie była, tutaj ta nasza Baltika, to mniej więcej też wygląda bardzo podobnie, z taką tylko różnicą, że zwróćcie uwagę, że te dwa lądy, które na tej Baltice się znajdowały, one się ze sobą połączyły w taki łukowaty, powiedzmy, kontynent. Tu między Baltiką a Gondwaną pojawia się nam taki łuk wysp, czy taki łuk lądów. Tego nie było w Kambrze. To jest Avalonia. To są takie mikrolądy, które sobie z tej Gondwany powoli tutaj w naszą stronę suną. I one się tu już bardzo blisko, widzicie, w tym Ordowiku, znajdują naszej części świata. Zaraz to się do nas zderzy. W obrębie tych lądów tu możemy rozpoznać Wielką Brytanię, a konkretnie Anglię. Natomiast na samej Gondwanie... No tu się niewiele zadziało, jeszcze jak sobie, bo generalnie ten układ się nie za bardzo zmienił, jak weźmiemy 450 teraz, milionów lat, o, to zaczynają nam się zlodowacenia Gondwany, to jest Ordowik, tu widzimy późny Ordowik po lewej stronie na dole, mamy oczywiście tam różne koralowce w morzach, jakieś pierwsze rośliny, tego typu historie, jeśli idzie o świat ożywiony, ale Gondwana, no to są zlodowacenia, więc tutaj wszystko było pokryte lądolodem. I teraz jak sobie wrócimy do tego rzeczonego Buenos Aires, to zwróćcie uwagę, w Ordowiku, pod koniec Ordowiku, Buenos Aires było no, położone na krawędzi lądolodu gondwańskiego, czyli mniej więcej no, to była taka sytuacja, jak dzisiaj powiedzmy, no jakaś krawędź, no nie wiem, gdzieś na lądolodu, gdzieś na Grenlandii albo w arktycznej Kanadzie, o, taka sytuacja. W Buenos Aires. Tu ta australijska część Gondwany, powiedzmy, umknęła tym zlodowaceniom, ale spora część Gondwany jest jednak tym lądolodem przykryta. Więc skoro rozpoczęły się zlodowacenia, to i poziom oceanu światowego się obniżył. Skoro się obniżył, to powinno być więcej miejsca dla lądów. I rzeczywiście w naszej części świata, jak się przyjrzymy Baltice, no to tutaj już spora część tej Baltiki pokryta jest lądem. No, Warszawa jest tak powiedzmy na granicy. Tu jeszcze powiedzmy był zbiornik morski w tym czasie, ale gdzieś blisko już był ląd. Moskwa, tu już widzicie, że w stronę Moskwy, z tych powiedzmy środowisk morskich na obszarze Baltiki pozostała taka wcinająca się na południowy wschód głęboka zatoka, która gdzieś na krawędzi, której gdzieś tam Moskwa się znajdowała. Te lądy, które tu się zbliżają, no to cały czas się zbliżają tak, jak się zbliżały. Ta Laurencja wygląda powiedzmy podobnie. Tutaj na Angarii też troszeczkę więcej tego lądu jest. Już ten Nowosybirsk tak całkowicie zalany może nie jest. Przeskoczymy sobie dalej i teraz proponuję 370 milionów lat do Devonu. I co my tu widzimy? No, to już nam się bardzo pozmieniało. Wszystko nam się skomasowało. Opis mamy taki. Późny Devon, 370 milionów lat. Życie stało się złożone. Oczywiście mamy rośliny, owady zróżnicowane. Powstały kończyny u kręgowców. Kręgowce wyszły na ląd. W oceanach rafy koralowe tętnią życiem, w których są ryby, rekiny, morskie skorpiony, głowonogi. Okres kończy się wielkim wymieraniem. O tym wszystkim żeśmy sobie wielokrotnie rozmawiali. To zacznijmy od tej naszej części świata, bo tu się dużo działo. To znaczy tak. Mamy tę naszą część, gdzie była Baltika. To zwróćcie uwagę, tu jest Polska. Tu jest Polska. I tu już ta Baltika nam się zderzyła z Laurencją. Więc tu, w tym miejscu, gdzie był ocean, wypiętrzyły się góry. Więc mamy ten kolor taki no, brązowo-pomarańczowy czy brązowo-żółty. I powstał ląd zwany Laurosją czy też Euroameryką. Bardzo zbliża się do tej Laurosji ta Angaria. Tu już, tuż, tuż, zaraz jeszcze powiedzmy te morza. No może nie są jakoś tak bardzo to ze sobą połączone, ale już zaraz to się wszystko zderzy, więc ten Nowosybirsk zaraz tutaj, zobaczcie, jeszcze oceanem jest oddzielony od Moskwy, ale za chwilę to wszystko znajdzie się na swoim miejscu. Natomiast między Laurosją a Gondwaną, bo tu mamy pozostałość, no tu mamy ocean, który jeszcze oddziela Laurosję od właśnie Gondwany. No mamy ocean Rei, jeszcze tutaj w formie takiej prawdziwie skorupy kontynentalnej, ale to się wszystko powoli zaczyna ze sobą gdzieś tam zderzać. Na samej Gondwanie, no już zlodowaceń nie mamy. Tutaj to też kawał świata morzami przykryty. Mamy to nasze, tu jest Buenos Aires. Tym razem już nie ma lądolodu, tylko po środku takiego płytkiego morza szelfowego, gdzieś między dwoma lądami. No i mamy Sydney, też cały czas krawędź tej Gondwany. No Sydney dzisiaj też jest na krawędzi kontynentu australijskiego, więc tu się wiele, wiele powiedzmy nie zmieni. No ale też ciekawe, że na przykład znajdująca się obok Antarktyda, no wtedy była pokryta też płytkimi morzami szelfowymi. Tak to mniej więcej wygląda. A zobaczmy jeszcze taki stan pośredni sprzed 400 milionów lat. O, bo tutaj nawet widać lepiej ten ocean Rei, on się tak głęboko wcinał tu, prawda? Tu mamy tą Laurosję, a tu mamy Gondwanę. A pomiędzy nimi jest ten ocean Rei, czyli już te 370 według tej mapy, milionów lat temu według tej mapy, no to już ten ocean był stosunkowo wąski. To jeszcze się cofnijmy, żeby tylko ten ocean zobaczyć na 430 milionów lat. O, tu nawet fajnie widać, to jest w ogóle Sylur, czyli między Ordowikiem a Devonem. Tu widzimy, że w ogóle ten ocean Rein to był potężny, bardzo szeroki. Tu jeszcze ta Gondwana była daleko, daleko. Te wyspy, które tutaj sobie dokowały, już są mniej więcej w tym miejscu, gdzie powinny być. My widzimy Polskę, widzimy Niemcy, kraje Beneluxu, no i Wielka Brytania. Więc to sobie tak migrowało z południa, aż tutaj dokowało. Tu mamy tą Laurencję i zobaczcie, że jeszcze jest ocean pomiędzy tymi dwoma lądami, ale tu już się łańcuch górski zaczął tworzyć, a to ze względu na to, że no, te skorupy dwie kontynentalne były coraz bliżej i po prostu jak zaczęły, one się zaczęły zderzać jeszcze na etapie, kiedy był nad nimi ocean. Zresztą bardzo podobnie to miało miejsce całkiem niedawno w historii geologicznej, kiedy się formowały Karpaty. No to też Karpaty, tam się, jeśli idzie o skorupę ziemską, wszystko już zaczęło fałdować ze sobą pod oceanem. Tak naprawdę, kiedy tu jeszcze był, w miejscu, gdzie mamy Karpaty, był potężny zbiornik. Ok, ale widzimy, więc widzimy tutaj, jak się ta Laurosja tworzyła, ale jeszcze Gondwana daleko na południe, potężny ocean Rei. Wrócimy do tych 470, czyli do końca Devonu i widzimy to samo, tylko że już ten, tu już się mocno połączyła ta Baltika z Laurencją. Widzimy Amerykę Północną, tu mamy Warszawę cały czas zaznaczoną, Oslo, Moskwa. No a to jest ta część gondwańska i ten ocean Rei to już się tutaj tak w zasadzie nam zamyka. I to jest bardzo ważny epizod. Przejdziemy do 300 milionów lat. O! Bo to jest karbon i widzimy późny karbon. No rośliny tworzą olbrzymie lasy. Mamy w atmosferze dużo więcej tlenu niż obecnie. Dlatego to jest epoka roślin. Wczesne gady się pojawiły, no a w tych lasach mamy gigantyczne owady. No i tak, w naszej części świata to już się wszystko ładnie połączyło. Tu mamy tę część bałtycką, Warszawa, Oslo, Moskwa. Tam gdzieś z tyłu Nowosybirsk, to już tu ładnie dodokowało. To widzieliśmy już w Dewonie, że to bardzo blisko było. Powstały góry oczywiście z tego połączenia, no ale jeszcze dobiła nam ta Gondwana, więc tu mamy łańcuch górski, ten właśnie z połączenia Gondwany z tą Laurosją i powstał nam superkontynent Pangea. W późnym karbonie na południowa część Pangei, bo teraz to jest tak, jakbyśmy patrzyli sobie od strony bieguna południowego, południowa część Pangei, czyli ta część gondwańska, była pokryta lądolodem. No i widzimy, że tu mamy Buenos Aires. Tu już mniej więcej kształt południa Ameryki Południowej rozpoznajemy. Tu mamy Brazylię, która była w takim ciekawym położeniu, że no, na południu Brazylii był jeszcze ten lądoląd gondwański, a na północy były morza, więc to była właśnie taka sytuacja, jak dzisiaj troszeczkę może bym to porównał do Antarktyki, gdzie po prostu lodowce się cielą do oceanu, z tym, że no tutaj nie mamy skorupy oceanicznej, tylko takie płytkie morza szelfowe. Tutaj mamy państwa afrykańskie, mamy Ameryka Południowa, Antarktyda, no i Australia z zaznaczonym Sydney. Tak to mniej więcej wszystko wygląda. Z kolei w tej wschodniej części mamy archipelag lądów i jakiś wysepek, który stanie się Azją Południowo-Wschodnią, Chinami między innymi, no i między tym wszystkim. Między tym głównym ciałem tej Pangei, a tą częścią wschodnią, gdzie właśnie Nowosybirsk i Azja Południowo-Wschodnia, mamy Ocean Tetydy. Czy jeszcze, no może w paleozoiku, w karbonie nosi nazwę Paleotetydy, ale to jest kwestia nazewnictwa. Generalnie to Paleotetyda w mezozoiku przejdzie nam sobie płynnie w Tetydę, więc mamy potężny ocean, niejako ta część wszechoceanu została tak wykrojona przez te wysepki. No i ta Tetyda, ona będzie nam się coraz bardziej sukcesywnie wcinała w tę Pangeę w dalszej części no, tych mapek, kiedy będziemy je oglądać. Polska w karbonie, w późnym karbonie nie było mórz. I rzeczywiście w ogóle w Europie, zwróćcie uwagę, że stosunkowo taka niespotykana sytuacja, że w Europie w tamtym czasie no w zasadzie niemal cała Europa była już lądem. Tu gdzieś powiedzmy Półwysep Apeniński, jakieś morza, no i ta część rosyjska, tak? O ile to można Europą nazwać, no ale z takiego punktu widzenia, no powiedzmy dzisiejszej geografii, no to Europa jak najbardziej. Gdzieś tam góry Ural mamy i tutaj takie zbiorniki. Ale generalnie bardzo, bardzo lądowo wtedy w Europie było. Bardzo i ten potężny łańcuch górski, jeden łańcuch górski, który zaczynał się gdzieś tutaj jeszcze No, zwróćcie uwagę. Na północy Ameryki Południowej przechodził nam przez południowo-zachodnie Stany USA, tu jest Floryda, takich punktów charakterystycznych. I potem wchodzi to nam na Europę. Właśnie mamy Półwysep Apeniński. Przepraszam, Półwysep. No, nie Apeniński, tylko oczywiście Iberyjski. Mamy Portugalię, mamy Hiszpanię. I dalej idzie przez Francję, Niemcy, Polskę, aż nad Morze Czarne i Ukrainę. Jeden długi łańcuch górski. Czyli takie góry, potężne góry. No, jak powstał superkontynent, no to ten szef. Ten ślad po powstaniu takiego kontynentu też musiał być pokaźny i rzeczywiście tak było. Z ciekawych rzeczy, no to Półwysep Iberyjski wtedy, mimo że był w ogóle częścią, no super, tutaj Wielkiego Lądu, to zwróćcie uwagę, że też był tak przekrzywiony o mniej więcej 90 stopni. Portugalia była tą swoją dłuższą częścią, którą dzisiaj dotyka brzegu Oceanu Atlantyckiego, no była skierowana ku północy. A dzisiaj jest ku zachodowi, więc zupełnie to inaczej wyglądało niż dziś. Ok, przeskoczmy sobie teraz do Triasu. 240 milionów lat. I to jest chyba taki najbardziej ikoniczny obraz Pangei. Mamy wczesny Trias, tu jest opis, co tam mamy. Wiele korowców wymarło. Mamy jakichś przodków już ptaków, ssaków i dinozaurów. Oni wszyscy przetrwali masowe wymieranie pod koniec permu. No i mamy tę Pangeę, też bardzo lądowo w tym Triasie, jak widzicie. Polska, no to w zasadzie już wygląda tak jak dzisiejsza Polska, ale zwróćmy uwagę, że nie ma granicy politycznej jakby na południu, no po prostu nie ma tej strefy zaznaczonej, gdzie Karpaty będą, bo jeszcze Karpat wtedy nie było. Po prostu tutaj bardzo tak nizinnie było w tamtym czasie. Ten łańcuch górski, zobaczcie, jakieś jego szczątki są, to na brązowo mamy zaznaczone, tu od Ameryki Południowej, przez właśnie te zachodnie Stany USA, gdzieś tutaj do zachodniej Europy, ale no minęło 60 milionów lat, więc ten łańcuch górski zaczął po prostu erodować. Więc tu już w tej części europejskiej Pangei z tego łańcucha górskiego po prostu niewiele zostało, więc mamy krajobraz taki stosunkowo nizinny. No i tu już suchą stopą można było przejść sobie od Nowosybirska, tak, bo cały czas mamy położenie tych samych miast, przez Moskwę na jednej linii, Warszawę, no aż do, prawda, zwiedzając Buenos Aires. I jeszcze dalej Sydney. Suchą stopą. W zasadzie w ogóle tu w tej części południowej, gondwańskiej, to w ogóle nawet jakichś zbiorników nie ma, takich bardziej konkretnych. Tu z ciekawych rzeczy, które za chwilę będą miały znaczenie, widzimy krawędź Skandynawii, gdzie jest Norwegia, gdzie jest Szwecja. Tu widzimy Grenlandię. Coś tu się dzieje, tu są jakieś morza, ale to są morza płytkie, szelfowe, dlatego kolorek jasno-niebieski. To za momencik będzie miało znaczenie, bo w tym miejscu powstanie jedna z ważniejszych, no, struktur takich geologicznych, czy powiedzmy geologiczno-geograficznych, jakie dzisiaj mamy na kuli ziemskiej. Na razie wam tylko tak zaznaczam, że w tym rejonie były takie płytkie zbiorniki, ale tak, no to suchą stopą od Nowosybirska przez Moskwę, Warszawę, Buenos Aires. Aż po Sydney, jeszcze Oslo zwiedzając po drodze. Przyjrzyjmy się teraz Tetydzie, tak? Ocean Tetydy. No i tu się dzieją ciekawe rzeczy. To jest to, co mówiłem, że mamy tę część, powiedzmy, południowej Azji. Gdzieś ona z tego archipelagu się połączyła w taki łuk. Ten łuk, który się nazywał, ono tak zakręca w stronę właśnie tutaj, powiedzmy tej, w stronę tą europejską, to jest Cimmeria i on sobie powoli będzie tak szedł ku górze i dlatego się mówi, że ta część, która była na północ od tej Cimmerii, to jest jeszcze ta Paleotetyda, a to, co jest na południe, to już jest ta, no, Neotetyda, czy po prostu Tetyda, ale to jest, wiecie, wszystko nazewnictwo. Generalnie ta część azjatycka, ona połączyła się, te wysepki, w taki ląd i on powolutku idzie nam ku północy. Więc część tego zbiornika zostanie odcięty, a ten się będzie poszerzał. I to jest ta właściwa właściwa tetyda, która, jak widzimy, mocno nam się wcina już we wczesnym triasie w tę naszą część Pangei, więc za chwilę na południe od nas, no tu już mieliśmy taki ocean prawdziwy, kolor ciemnoniebieski, bo zaraz na południe mamy od Polski, Czech, Słowacji, gdzieś tutaj Węgier, no to już mamy, prawda, ten ocean Tetydy, jego takie najbardziej zachodnie rubieże. Dobra, to przeskoczmy sobie teraz do 200 milionów lat. To jest początek Jury. I od razu przyjrzyjmy się, no tu jeszcze nam pokazuje, że później Trias, to powiedzmy granica mniej więcej, te 200-199 milionów lat, to w tym momencie jest granica Trias-Jura. I tak, mamy to, co mówiłem, ta część azjatycka jeszcze bardziej na północ tam poszła, więc z tej północnej części tej paleotetydy został wycięty taki pasek oceanu. Na południe, natomiast od tej Cimmerii, mamy potężny ocean Tetydy. On się nam jeszcze bardziej tutaj wcina, aż on się łączyć, mieć kontakt z takimi płytkimi zbiornikami szelfowymi na tej Pangei, bo generalnie układ tej Pangei się tu nie zmienił za bardzo, ale ta nasza część świata tu się troszeczkę zadziało. I teraz tak, ważne rzeczy się znowu dzieją tutaj. Między tą Skandynawią a Grenlandią ciągle mamy te płytkie morza i jeszcze tutaj morze koloru takiego ciemno-niebieskiego, który by nam znamionował skorupę oceaniczną, nie widzimy, ale za chwilę się to zmieni i mniej więcej na początku Jury, o, już nam się tutaj dużo pozmieniało, zobaczcie, 170 milionów lat, Pangea zaczyna nam się rozpadać. No i generalnie tak wygląda ten cykl paleogeograficzny na naszej planecie, że te lądy będą się zbiegały, łączyły w superkontynenty i potem rozpadały, tak się działo od milionów lat. Więc na początku Jury, no oczywiście mamy opis, dinozaury królują, mamy prasaki, pierwsze jakieś ptaki powiedzmy, życie w oceanie tętni. No i tu jeszcze we wczesnej Jurze ta nasza część świata jest stosunkowo lądowa i faktycznie tak jest, ale ta Tetyda się tutaj mocno nam wcięła, aż się zaczęła łączyć z tym zbiornikiem właśnie, muszę to tak przesunąć, o, z tym zbiornikiem, z tym zbiornikiem tutaj między Skandynawią, a Ameryką Północną, a Grenlandią. I tu zaczyna się pękanie skorupy tej Pangei i powstaje północny Atlantyk. Reszta świata, tak jak mówię, nie bardzo się zmieniła. No tutaj już mamy tę Azję, powiedzmy, w miarę zaczyna to przypominać Azję. Widzimy tu gdzieś zarys już, powiedzmy, wysp Indonezji. Ta część paleotetycka się zamknęła, więc tej Cimmerii już nie ma. Mamy tu ocean Tetydy. Płytkie morza gdzieś tutaj nam wkraczają powoli w różnych miejscach w te Pangee. One wręcz tutaj sięgają do Ameryki Północnej, Ameryki Południowej, więc w miejscu, gdzie jeszcze chwilę wcześniej w skali czasu geologicznego oczywiście mieliśmy ten długi łańcuch górski, który się ciągnął od Ameryki Południowej przez Stany Zjednoczone po Polskę i dalej Ukrainę i Morze Czarne, no teraz mamy ciąg takich płytkich zbiorników. Wyskoczmy sobie jeszcze dalej. 150 milionów lat do późnej Jury. Co my tu mamy? Co my tu mamy? Już nam się to bardzo rozczłonkowało. Mamy tę część północną i to jest tak zwana Laurazja, czyli Euroazja i Ameryka Północna. To jest jeden kontynent. Tu nam już ta skorupa, ciemny kolor się pojawia, więc tam mocno, jak widzimy, rzeczywiście ten północny Atlantyk się zaznacza, ale tylko w tej północnej części. Południowego Atlantyku jeszcze w ogóle nie ma. Tu widzimy Afrykę, tu widzimy Amerykę Południową, Buenos Aires cały czas mamy zaznaczone. Dobrze, że tego Kairu jednak nie zaznaczyłem, bo on byłby tutaj. To byście tak może nie do końca wiedzieli orientacyjnie, gdzie to jest, bo on by był po prostu za blisko tej części tutaj europejskiej. A chodziło mi właśnie o coś takiego na tej Gondwanie, żeby było w miarę daleko, żeby można było mniej więcej orientować się w przestrzeni. Tu mamy Sydney, tu też się coś dzieje na tej Gondwanie. już tak w miarę suchą stopą nie przejdziemy między, w późnej jurze między Buenos Aires a Sydney, ale północny Atlantyk nam się wytworzył. Nieduży, ale już ten kolor ciemny widzimy. Na południowego Atlantyku jeszcze nie ma, wszystko tu spojone w jeden ląd, no ale to fajnie pokazuje, jak w stosunkowo krótkim czasie, w skali czasu geologicznego oczywiście, nam się tutaj pozmieniało z miejscu, gdzie przed chwilą był łańcuch górski, teraz jest taki prymitywny ocean, a jeszcze chwilę wcześniej przed tym łańcuchem górskim, no też był ocean, no bo tam się musiało coś zderzyć, żeby ten łańcuch górski mógł powstać. Dobra, przeskoczmy do bardziej już takich czasów bliższych nam. Myślę, że 105 milionów lat będzie dobrze, czyli okres kredowy, mniej więcej połowa okresu kredowego. I tak, widzimy dużo tego koloru jasno-niebieskiego, znowu nam się pojawia, więc to może troszeczkę przywodzić na myśl to, jak powiedzmy widzieliśmy to gdzieś tam w Ordowiku, czy na przełomie Kambru i Ordowiku, bo w kredzie to jest taki drugi moment w ciągu ostatnich 540 milionów lat z najwyższym poziomem oceanu. I faktycznie dużo jasno-niebieskiego świadczy o tym, że poziom oceanu był wysoki, więc Europa, no to był w zasadzie archipelag wysp. W Polsce mamy morza, Warszawa pod wodą. No, Skandynawia już całkiem lądowa. Tutaj zresztą przez większą część Mezozoiku ta północno-wschodnia Europa, no to sobie radzi dość dobrze jako taki ląd. Moskwa teraz jest już przykryta z morzami, ale zwróćcie uwagę, że z tej drugiej strony, od strony południowo-wschodniej, a wcześniej jak sobie oglądaliśmy w Ordowiku właśnie, no to Moskwa była zalana morzem od zachodu, prawda? Tą taką zatoką, co się wciskała, a tu teraz jest zupełnie inaczej. No i mamy płytkie morza gdzieś od Arktyki, tu mamy Ocean Arktyczny, no przez właśnie Moskwę, aż tutaj po całą Europę, po nasze rejony. Widzimy Półwysep Iberyjski, że on powoli zaczyna wskakiwać na swoje miejsce. Tutaj w ogóle była jedna taka duża wyspa. I widzimy, że to mniej więcej w połowie kredy właśnie jest taki stan pośredni między tym, który mieliśmy, kiedy była Pangea i ten półwysep był tak przyklejony tutaj do Półwyspu Bretońskiego we Francji, a tym stanem dzisiejszym, prawda? Ta Portugalia jest tak pod kątem troszeczkę. To jeszcze nie wygląda tak jak dzisiaj, ale już mniej więcej przyjmuje to ten kształt. Jak się oddalimy jeszcze, no to tak. Ameryka Północna, no całkiem zaczyna to przypominać Amerykę Północną. Od północy tu się wcinają jakieś morza, od południa też się wcinają morza, za chwilę to się połączy. No, ale tu na Gondwanie się dzieją ciekawe rzeczy, bo tak, Atlantyk oczywiście mamy, widzimy już taki całkiem rozwinięty, no ciągle to jest wąski ocean, ale już jest, między właśnie tą Europą i Ameryką a Gondwaną. Tu zaczyna nam coś pękać. Zaczyna nam pękać. I jak przybliżymy się, to zobaczymy, gdzie to pęka. Pęka między Ameryką Południową a Afryką. To znaczy, no my z naszego punktu widzenia to jakby my wiemy, gdzie to ma pęknąć, no bo znamy dzisiejszy stan rzeczy, no ale to mniej więcej pękało właśnie tutaj, no i mamy nałożoną oczywiście mapę polityczną na to. Buenos Aires mamy tu. Tu na południu też się jakieś morza wcinają, też to zaczyna wszystko nam tu pękać. Za chwilę ten Atlantyk nam się połączy. No, Sydney gdzieś tam już to tak jest daleko, daleko odseparowane od Afryki. Z rozpadu Gondwany oddzielił nam się oczywiście Dekan i powoli będzie sobie migrował w tę stronę, czyli w stronę Azji, która podobnie jak Europa płytkimi morzami przykryta. W ogóle w kredzie, no to mamy dużo tutaj w tej naszej części świata, szczególnie tych płytkich mórz i od zachodniej Europy, gdzieś właśnie Portugalia, Francja, no, Wielka Brytania, przez Niemcy, Polskę, Rosję, Kazachstan, aż tu po daleką, daleką południowo-wschodnią Azję. No, można było sobie przepłynąć takimi płytkimi, przez takie płytkie morza je pozwiedzać. Więc ciekawa, ciekawa sprawa. Wtedy Nowosybirsk na lądzie, a Moskwa pod wodą. Jedziemy dalej. Weźmy sobie 66 milionów lat. To jest dosyć ciekawy moment, bo to jest sam koniec okresu kredowego, czyli miejsce, moment wielkiego wymierania. No, kontynenty w miarę przypominają znane obecnie kształty. W miarę. Poziom morza oczywiście dużo wyższy, no ale już rozpoznajemy Amerykę Południową, widzimy, gdzie Buenos Aires, Afryka w miarę wygląda dobrze. Madagaskar się oddzielił, Indie jeszcze dalej się przesunęły w stronę Azji, Australię rozpoznajemy, tu Sydney, no i Antarktyda na południu. Więc mniej więcej możemy stwierdzić, że w trakcie kredy, na początku kredy, jeszcze mamy ląd północny Laurencję i ląd południowy Gondwanę. A pod koniec kredy, 66 milionów lat temu, mamy w zasadzie taki układ kontynentów i oceanów z grubsza, jak to wygląda dzisiaj. No poziom oceanu światowego dużo wyższy, więc u nas też ciągle były morza oczywiście. No ale mniej więcej jeśli chodzi o sam układ tych lądów, jak to leżało, no to wygląda to w miarę podobnie. Dobra, spójrzmy dalej. Przejdźmy teraz na przykład do tych 20 milionów lat. To jest najmłodsza data poza dniem dzisiejszym, jaką możemy sobie tutaj wybrać. No, 20 milionów lat temu to jest miocen, neogen konkretnie miocen, więc już era ssaków i ptaków. U nas to taka wielka masa lądowa, Polska gdzieś po środku, Warszawa gdzieś po środku w ogóle tego kontynentu europejskiego. Po te tydzie, no, śladu nie ma. Indie sobie dodokowały. To może jeszcze zobaczmy sobie te Indie, jak to się działo. Weźmy sobie 35 milionów lat. I te Indie, one już tu są dobite. Dobra, to weźmy pomiędzy, jest 50 milionów. O, to jest dobry moment. 50 milionów lat, czyli to jest powiedzmy tam przełom paleocenu, eocen, wczesny eocen to jest. No i widzimy ten moment, kiedy już te Indie tutaj bardzo nam się zbliżają i powoli zaczynają nam się pojawiać tu w tym miejscu między Dekanem a Azją kolorek brązowy. No ten kolor brązowy to są formujące się Himalaje. I jak wrócimy sobie teraz do tego miocenu, no to już tutaj mamy te Himalaje zaznaczone. Widzimy, gdzie one są pokryte. Oczywiście to jest wszystko lądolodem. No a u nas wielki taki blok lądowy w Europie. Po te tydzie nie ma śladu. Pozostał taki zbiornik paratetyda, takie płytkie morza gdzieś na południu Europy. Ale z grubsza wygląda to już tak, jak powinno to wyglądać dzisiaj. Jeszcze z ciekawości wróćmy do tych 50 i zobaczmy Europę 50 milionów lat temu w eocenie. Jak wyglądała? Tutaj w Australii się dużo działo. Zobaczcie, wszystko przykryte. Antarktyda 50 milionów lat temu, jeszcze przed pierwszymi zlodowaceniami. Za moment tutaj pojawią się zlodowacenia, ale jeszcze 50 milionów lat temu Antarktyda nie była zlodowacona i tu był jakiś układ lądów, jakiś archipelag, płytkie morza. Cudawianki się tam działy. No, do dzisiaj tak naprawdę my nie wiemy do końca, co tam się działo, ale wraz z postępującym ociepleniem klimatu pewnie się dowiemy. Nowe ocenie, to tutaj też bardzo ciekawie Europa wygląda. Jakieś płytkie zbiorniki tutaj od północy nachodziły. Poziom morza ciągle był dużo wyższy niż dzisiaj, taki mniej więcej jak pod koniec ery dinozaurów. Może nie aż tak wysoki, ale bardzo podobny, więc generalnie no nie ma czap lodowych, no to północna i zachodnia Europa pokryta płytkimi morzami. Tu Polska gdzieś, Warszawa powiedzmy gdzieś była blisko krawędzi, no blisko brzegu morskiego. No generalnie zachodnia i północno-zachodnia Polska była przykryta morzem, a od południa mamy te paratetydę, która tutaj jest taką pozostałością właśnie po oceanie Tetydy. No dobrze, tak to wygląda. Taka luźniejsza forma. Ciekawe, czy Wam to się spodobało. Rzucę okiem, co pisaliście na czacie. Może macie jakieś propozycje, co wyszukać? Chcecie, żebym coś wyszukał, to zaraz wpiszemy i spróbujemy coś znaleźć. Łyczek wody 1, 2. I zobaczymy. Każdy może z Was się tym oczywiście bawić u siebie. Jeżeli chcecie, żebym coś tutaj wpisał koniecznie, no to zaraz wpiszemy, zobaczymy. Zobaczymy na czacie, co tutaj piszecie. Dzisiaj to w ogóle mam takie inne stanowisko. Krzysiek mi przygotował taki super ekran, mam klawiaturę, myszkę. Wszystko widzę na takim, no, bardzo w dobrej jakości. O, dobre stanowisko dzisiaj mam. Nie tam na laptopie, tylko wiecie, profesjonalnie. Zobaczymy. Władysław, województwo świętokrzyskie. Chyba nie będzie, bo to jest zbyt małe miasto po prostu, ale wpiszmy. A nie, patrzcie, jest. Wodzisław jest, niesamowite. Wow. Jest Wodzisław. No na tej mapie to oczywiście to on tak wypada tutaj obok Warszawy zaraz, że nam się te kropeczki połączyły. I teraz weźmy 750 milionów lat. Gdzie ten Wodzisław? O, to coś inaczej, zobaczcie. Ten Wodzisław. Bo tu jest Oslo. I teraz tak, który to jest? Który to jest Wodzisław? Któryś to jest Wodzisław, a któryś to jest Warszawa. Tylko pytanie, który jest która? Spróbujmy jakiś może bliższy. Weźmy 450. A to mnie zaskoczyli. A zobaczcie! Zobaczcie, patrzcie. 450, czyli Ordowik, to Wodzisław wtedy. Warszawa była tu na Baltice, a Wodzisław był na Gondwanie. Niezły numer, co? Zupełnie w ogóle gdzie indziej, po drugiej stronie kontynentu. A jak wzięliśmy ten miocen na przykład, czy jakieś te młodsze, no to już jest obok siebie, no bo dzisiaj to jest obok siebie. Ale w Ordowiku, bo to jest to, co mówiłem, że nie było całej Polski jeszcze w Ordowiku, tylko Polska powiedzmy na linii Koszalin, Rzeszów, wszystko na północny wschód od tej linii. Było tutaj, gdzie jest Polska, a reszta była w innych miejscach świata. No i Wodzisław w województwie świętokrzyskim, to jest ta część gór świętokrzyskich, która była na Gondwanie. Teraz prześledźmy w takim razie, kiedy się spotkał Wodzisław z Warszawą. Tu mamy Ordowik, przeskoczmy do na przykład Karbonu. Przeskakujemy na... O, w Karbonie są już obok, to nie, to czyli pomiędzy. To weźmy 400 milionów lat. 400 milionów. Zobaczcie, tu jest Wodzisław, krawędź gondwańska i tu jest ta południowo-zachodnia Europa. Ona była do Gondwany doczepiona. Tu widzimy. Tak, to jest południe jakby Polski, tu widzimy Słowację, a tu jest Warszawa. Dobry ten Wodzisław, dobry, co? Fajnie, dobrze to pokazuje, jak to się zmieniało. 400 milionów lat jeszcze w Dewonie, na początku Dewonu jeszcze to było osobno. 370 milionów lat, czyli późny Dewon, już bliżej. To zamyka nam się ten ocean Rei, prawda? Jeszcze był Rei wtedy, ale jest coraz bliżej. Tu Warszawa, tu Wodzisław. Może wezmę jeszcze ten o, F11, żeby było więcej widać. 340 teraz. O, już bliziutko. Już to jest na jednym, bo jest Karbon, więc już mamy Pangeę, ale jeszcze tak stosunkowo, no te kropeczki nam się nie łączą, prawda? Ale to już, czyli możemy uznać, że mniej więcej jak powstała Pangea, to wtedy nam się to gdzieś tam zbiło ze sobą i teraz 300 milionów lat już w późnym Karbonie mamy obok siebie, Wodzisław i Warszawę. Tam powiedzmy mniej więcej na tych miejscach, gdzie powinny być. Czyli załóżmy, że w trakcie Karbonu Polska uzyskuje taki kształt, jaki powinna mieć w Karbonie, czy te tereny, które będą w przyszłości Polską. Mniej więcej to się w trakcie Karbonu uformowało. Dobry przykład z tym Wodzisławem. Dobry przykład, panie piłka nożna. Bardzo taki dobry dydaktycznie. Wodzisław Śląski też był, widziałem, ale podejrzewam, że on by był na tej części, gdzie Wodzisław w Świętokrzyskim. Sopków pewnie będzie tam, gdzie Wodzisław cały czas, bo to jest ten sam, powiedzmy, obszar. Czyli też pierwotnie byłby na Gondwanie, a potem by się połączył z już tutaj z tą naszą częścią. Czy coś może wpływać na zmianę przewidywanego kierunku ruchu płyt tektonicznych, na przykład wybuch superwulkanu albo uderzenie ciała niebieskiego? Czy coś może wpływać na zmianę przewidywanego kierunku? Chyba nie. To znaczy takie czynniki jak wybuchy superwulkanów, no one są wpisane w ten ruch tych płyt. To wszystko zależy jednak od komórek konwekcyjnych w płaszczu Ziemi. Ja ten temat tłumaczyłem dużo bardziej szczegółowo chyba w ogóle na pierwszym naszym wykładzie tutaj na żywo, gdzie pokazywałem też takie mapy paleogeograficzne, tylko no nie w ruchu, tylko tak jak dzisiaj, tylko tak bardziej w formie takiej stacjonarnej, to tam tłumaczyłem, z czego to wynika, że te lądy się przesuwają. Dzisiaj chciałem bardziej się tak pobawić tymi mapami, to powiedzmy, że tutaj już nie chciałem tłumaczyć tego, dlaczego tak się dzieje, więc to odsyłam po prostu do wykładu, on się chyba mapy dawnej Ziemi nazywał. Pozdrawiam z Oslo, Ireneusz Czuryk, pozdrawiamy Oslo, oczywiście cieszymy się, że znalazło miejsce na dzisiejszym spotkaniu. Kraków będzie tam, gdzie Wodzisław, czyli w tej południowej części Polski. Więc Kraków, powiedzmy, zbliżył się do Warszawy w trakcie karbonu. Takie wnioski z dzisiejszego wykładu płyną. Więc zobaczcie, że wcześniej przez lwią część Paleozoiku to były w ogóle dwa różne kontynenty. Warszawa była na Baltice i potem Laurosji, a Kraków byłby... Kraków i południowa Polska byłaby na Gondwanie i później to wszystko się spotkało w karbonie na Pangei. Drezno wpiszmy, Drezno, Góry Hercyńskie, no wpiszmy, zobaczmy. Drezno, Drezno. Było, było. Dobra. No to jak Góry Hercyńskie, no to jest ten moment mniej więcej, karbon. No to są te hercynidy właśnie, które nam tu powstały, duże. To jest ten potężny łańcuch górski. No musiały być wysokie na pewno, jak powstały z połączenia tych wszystkich lądów i ciągnęły się przez pół świata w zasadzie. No to myślę, to jest wczesny karbon, a na... Nie, późny karbon, to jest dobrze. Ale to weźmy 280 do permu. O, tu będzie dobrze widać. Do permu, wróci nam nasza część świata. O, i zobaczcie, że wysokie góry faktycznie, bo jeszcze przykryte tym białym kolorem, czyli jakimiś, powiedzmy tutaj, takimi lodowczykami czy lądolodami. Pamiętacie Himalaje, jak powstały? No to tam też nagle się biały kolor pojawił, czyli wysokie góry. Nie dość, że takie bardzo długie, potężny, długi łańcuch górski, no to na pewno rzeczywiście wysokie. Dobra. Wracamy do czatu. Ile musiało być gatunków endemicznych na tych wyspach? No to prawda, musiało być ich bardzo dużo. Pewnie o większości się nigdy nie dowiemy. A jeszcze jedną rzecz miałem wam pokazać. Przepraszam, najmocniej, zapomniałem. Miałem wam pokazać, jak... Pamiętacie tę oś, co powiedziałem na początku? Oslo-Warszawa. To wróćmy sobie do Kambru, 540 milionów lat i mamy jeszcze tę Baltikę. Tu jest Warszawa, tu jest Oslo. I układ północ-południe w tym czasie, inaczej, tu jest mniej więcej biegun południowy. Czyli jak obrócimy Ziemię prawidłowo, patrząc... Proszę tutaj, proszę działać. Co to ma być? Kulo ziemska. No dobrze, to zrobimy tak. Tu mamy, w tę stronę mamy południe, tu mamy Gondwanę. Czyli ta linia Warszawa-Oslo to jest linia mniej więcej jakby... Do Oslo, jakbyśmy chcieli wtedy polecieć samolotem albo popłynąć statkiem, to byśmy płynęli w kierunku północno-wschodnim. Mniej więcej tak, jak dzisiaj byśmy podróżowali do nie wiem, Rygi, albo do Tallinu, albo do Helsinek. O, coś takiego. A jak sobie weźmiemy jakiś późniejszy, już niech będzie te 300 milionów, to nam wraca na taki naturalny układ. O, to znaczy zobaczcie, Warszawa z tym Wodzisławiem obok i Oslo, czyli już to jest w tej linii bardziej północ-północny zachód. Tak, czyli jeżeli tutaj mamy Oslo w karbonie, to w tym Kambrze to Oslo było mniej więcej tak o tu. względem Warszawy. Czyli ta Baltika, ona się tak przekręciła, zrotowała. To taka ciekawostka mała. To wiemy z badań paleomagnetycznych, że faktycznie w tym wczesnym paleozoiku ta Baltika się tak zrotowała mniej więcej w stronę, przekręcał się kontynent w kierunku zachodnim. No, w kierunku zachodnim czy północno-zachodnim. Dajcie znać w ogóle, ci z Was, którzy się bawili w trakcie, jak Wam, co tam, może coś ciekawego znaleźliście też na tej mapie. To jest fajne, ja ostrzegam, że to wciąga, można wsiąknąć w to. To znaczy siedzieć godzinami i wpisywać jakieś miasta i patrzeć, jak się właśnie, ten przykład Warszawa-Wodzisław jest taki bardzo tutaj, to pokazuje, jak tu się można bawić, sprawdzać, kiedy coś się połączyło z czymś, albo kiedy, przez ile milionów lat, że coś było w ogóle na końcu świata. Ty dochodź do tatusia. Proszę o temat powrót organizmów do środowiska wodnego, Grzegorz Skiba. No to już sobie poruszaliśmy ten temat wielokrotnie. Jest wykład o ewolucji walenii, jest wykład o gadach morskich, nawet nie jeden. No o waleniach też nie jeden. To myślę, że ten temat tak całkiem dobrze jest rozwinięty na naszych spotkaniach, no ale pewnie jeszcze wrócimy do niego. Może o jakichś triasowych gadach morskich dajcie znać, czy chcecie. To skoro tutaj pan Grzegorz pisze, no to w takim razie zrobimy za jakiś czas o triasowych gadach morskich. Takich ziemnowodnych, powiedzmy, o. O wężach. No dobrze, dobrze. Ciekawe, jak wysokie mogą być takie góry, czy większe niż Himalaje. No szacuje się, że faktycznie te góry, które łączyły, były tym szwem z powstania Pangei, no to były wyższe. Tak się szacuje, ale to są takie, wiecie, my sobie możemy zgadywać, no bo tych gór nie ma już w takim sensie orograficznym dzisiejszym. Conan Barbarzyńca pochodził z Cimmerii, tu dobrze Ciernisty 81 zaznacza, tak. Ciekawe, czy twórcy Conana się inspirowali nazwą paleogeograficzną. Myślę, że to jednak jest przypadek. Tak, tak, tak. Conan po Cimmerii hasał. Tak, no właśnie, 470. Kraków i Warszawa na innych kontynentach. Tak samo jak Warszawa i Wodzisław. Czechy mają dostęp do morza 170 milionów lat temu. No w ogóle przez sporą część tutaj dziejów, jak widzieliśmy, to Czechy miały dostęp do morza. Czechy, Węgry. Czy są gdzieś dostępne mapy geologiczne z najstarszymi kratonami? Krzysztof Kubas. No myślę, że w Państwowym Instytucie Geologicznym mogą być dostępne. Nie wiem, czy oni to na swojej stronie udostępniają. Polecam taką książkę profesora Narkiewicza, Geologiczna Historia Polski. I tam zdaje się, że są jakieś takie mapki z tymi kratonami. Tak mi się wydaje, że na początku są. Polecam sobie sprawdzić. Geologiczna Historia Polski, profesor Marek Narkiewicz. Ponoć wszystkie kontynenty zebrane do kupy pięknie się ze sobą łączą, tworząc kulę bez miejsca na oceany. Krzysztof Kubas. No nie, no to widzieliśmy tu na tej Gondwanie. Zobaczcie, w ogóle jak sobie wpiszemy... No dobra, mamy ten karbon, ale to jeszcze chyba najlepiej to w triasie było widać. 240 milionów lat. O, gdzie mamy Pangeę. No i jak wszystko jest tu zamęt do kupy, to ciągle z drugiej strony jest kupa wody, jest ocean. Jest ten superocean, wszechocean Pantalassa, tak? O, cała planeta z tej strony jest pokryta oceanem. A z tej prawie cała jest lądem. Więc no, ciągle dużo więcej jest tego oceanu, zdecydowanie. W jaki sposób powstał grzbiet śródoceaniczny między Grenlandią i Europą? Skorupa pękała przez naprężenia, czy były jakieś inne przyczyny? Robaki pisze. Znaczy, generalnie tam, gdzie pęka skorupa, gdzie tworzy się nowy ocean, wynika to z układu komórki konwekcyjnej, która jest pod tą skorupą. Teraz no, powiedzmy, że nie mamy no, już czasu, żeby to tak wyjaśnić do końca, bo też nie chcę wam tu rękami machać. Polecam właśnie wykład mój sprzed 2 lat, mapy dawnej Ziemi, gdzie tam dokładnie na schematach to tłumaczyłem, jak to działa. Jest sobie w płaszczu ziemskim komórka konwekcyjna, prądy termiczne tam działają. W jednych miejscach się zbiegają, tam się kontynenty zderzają, w innych się rozchodzą i tam po prostu skorupa w końcu pęknie, powstają tak zwane takie hotspoty, gdzie ciepło się unosi i te prądy rozsuwają materię na boki i po prostu najzwyczajniej w świecie ta skorupa pęknie. To tak w dużym, dużym uproszczeniu tak to działa, a dokładnie na schematach, no to odsyłam właśnie do tamtego wykładu. Dobrze, widzę, że się Wodzisław spodobał. Kiedy kontynenty się znowu zejdą? Tak się szacuje, że od powiedzmy 150 do 250 milionów lat trzeba. One już się schodzą, już jesteśmy w tej części cyklu schodzenia się z powrotem lądów. Im dalej w przyszłość, tym trudniej jest jakby ocenić, jaki będzie ten układ dokładnie i co tam się wydarzy. Na te powiedzmy najbliższe 50, może 70 milionów lat w miarę jesteśmy w stanie powiedzieć. No i to wszystko pokazuje, że to rzeczywiście idzie w stronę połączenia. Około powiedzmy 150-200 milionów lat potrzeba i się z powrotem wszystko ze sobą połączy. Czy pokłady węgla w Polsce kiedyś się skończą? Jeśli tak, to kiedy? Z Big B. No skończą się. Każde złoże kiedyś się skończy. A kiedy? To wiecie, zależy od obecnego modelu konsumpcji. Jaki będzie kształt kontynentów za powiedzmy 500 milionów lat zabity? No to 500 milionów lat to już jest chyba zbyt daleko, żeby móc to stwierdzić, bo tak jak mówię, im dalej w czasie, w przyszłość, tym trudniej jest prognozować. Wiecie, jak z prognozowaniem pogody. My możemy sobie pogodę prognozować, wiecie, czasami niektórzy mówią, że nie wierzą w przepowiednie pogody dalej jak na wczoraj. I bardzo trudno jest tam, nie wiem, za 2-3 dni powiedzieć, tak? To się czasami udaje, ale no niekiedy, wiecie, Zubilewicz w telewizji też mówi, że ludzie go na ulicy zaczepiają, miało być słońce, a padał deszcz tam za 2 dni, no bo to jest generalnie trudne. W gruncie rzeczy prognozowanie ruchu kontynentów wygląda podobnie. Za 50, 30 milionów lat też jest ciężko to przewidzieć, ale na pewno łatwiej niż za 300, 400 czy 500. I tyle. Więc dokładnie jak będzie za 500? No, tego nie wiemy niestety. Tak, skąd tyle animozji między Krakowem i Warszawą się wyjaśniło? Może wykład o Ziemi Śnieżce. No może, może. Temat taki, wiem, że ludzie lubią Snowball Earth. Przed Kenozoikiem nie wyszukuje takich miast, na przykład jak Bratysława. Prawdopodobnie dlatego, że Bratysława akurat jest w takim miejscu, gdzie Bratysława znajduje się w obrębie łańcucha górskiego Alpidów, które ta część akurat mogła, no Karpaty, tak, to są Alpidy, które mogła po prostu nie istnieć w tamtym momencie, więc ta mapa może do końca nie, jakby nie generować tego, czego wtedy nie było tak fizycznie. Nie było tego łańcucha górskiego, to może na przykład Bratysławy nam nie pokazać, prawda? Tak mi się wydaje, że to dlatego. Dobra, Tomaszów Mazowiecki, że podzielony. Cóż to znaczy? Cóż to znaczy? Tomaszów Mazowiecki. Okej, no jest tu. A teraz zobaczmy, gdzie Tomaszów był. Koniec Dewonu. A razem z tym Wodzisławiem gdzieś tutaj sobie. Gdzieś tutaj sobie. Jechał w naszą stronę. No dobra. Dobra, dobra. Czy na superoceanie mogły być pojedyncze wyspy, na przykład powstałe w wyniku erupcji wulkanicznych Macichala? No pewnie, że tak, oczywiście, że mogły. Generalnie no wszystko to, co było na tych płytach oceanicznych, to przepadło też bez wieści, my, bo te płyty potem, wiecie, wjechały pod skorupy kontynentalne i my w jej części historii naszej planety, tego co się działo na skorupie oceanicznej, to nic nie wiemy. Tak już przeczytałem, że Afryka zbliża się do Europy. No tak, tak jest. Afryka będzie nam tutaj wbijała się w Morze Śródziemne. Zresztą tak powstały Alpy Karpaty. Na zasadzie, to jest to, zobaczcie, co wcześniej mówiłem, jak już zobaczcie, Baltika zderzała się z Laurencją, to ja tam pokazywałem, że jeszcze się nie zderzyły kontynenty, było zbiornik między nimi, ale już tam łańcuch górski zaczął się pojawiać. Tak samo jak dokowały Indie czy Dekan do Azji. Jeszcze przed samym takim fizycznym jakby zderzeniem lądów, już tam łańcuch górski zaczął się formować, mimo że pomiędzy jeszcze był zbiornik. I dzisiaj mamy dokładnie taką samą sytuację. Afryka nam dokuje do Europy, jeszcze mamy zbiornik pomiędzy, Morze Śródziemne, Morze Czarne i te wszystkie inne mniejsze tam zbiorniki, które do nich należą tak naprawdę, jak nie wiem, Adriatyk, jak Morze Azowskie, ale już Karpaty i Alpy powstały. I Afryka będzie nam się wcinać coraz bardziej w Europę, no i za jakiś czas prawdopodobnie to tutaj będziemy mieli ten największy łańcuch górski, bo Himalaje do tego czasu zdążą troszeczkę zerodować. No dobrze, moi drodzy. Mamy 19:14. Będziemy kończyli powolutku. To jeszcze na koniec, na sam koniec, zobaczmy sobie te 750 milionów lat, czyli w ogóle prekambr. Nic tutaj nie wygląda tak, jak powinno. Znaczy tutaj w ogóle ciężko jest coś. Ciężko jest coś powiedzieć, prawda? Widzimy tutaj Amerykę Północną. Ona też wtedy była połączona z tą naszą częścią, prawda? Tu jest Oslo, tu jest, zdaje się, że Moskwa, o i wtedy na przykład Warszawa z Wodzisławiem też jednak były blisko, no ale generalnie wszystko tu inaczej wyglądało, to 750 milionów lat. W miarę blisko te kontynenty były siebie, bo to też chwilę wcześniej istniał superkontynent. On się tutaj chwilę wcześniej rozpadł na takie dwa, więc pokazuję wam to na koniec, żebyście zapamiętali, że te zmiany paleogeograficzne to jest taki no cykl łączenia i rozpadania. Był sobie superkontynent, rozpadł się. Po jakimś czasie tak się ułożyły te komórki w płaszczu, że znowu to się połączyło, potem się znowu rozpadło, więc szanse, że za ileś tam milionów lat będziemy mieli super taki superkontynent też są oczywiście bardzo, bardzo duże. Dobrze, moi drodzy, dziękuję Wam pięknie za dzisiejszy wykład. Piszcie w komentarzach oczywiście dzieje Ziemi wszyscy ci, co dotrwali do dzisiejszego wykładu. Za tydzień już wracamy z normalnym wykładem i prezentacją. Jeden z tematów, o który już mnie prosicie od dłuższego czasu, będzie już chyba, no nie wiem, no z końcówki 2021 roku, o ile dobrze pamiętam, pytaliście mnie o wykład o niszach ekologicznych i tym, jak one się zmieniały w czasie i przestrzeni. I właśnie taki wykład będzie za tydzień, czyli porozmawiamy sobie o tym, jakie nisze ekologiczne w ogóle istniały w przeszłości geologicznej, jakie istnieją dzisiaj i jak się zmieniały w czasie i czy to jest tak, że od zawsze mamy takie same nisze ekologiczne i tyle ich samo, co dzisiaj? Jeżeli jesteście ciekawi, to bądźcie tutaj ze mną za tydzień. Dziękuję Wam pięknie. Ja się nazywam Daniel Tyborowski, to były środowe spotkania z dziejami Ziemi. Do zobaczenia za tydzień tutaj na kanale Wszechnica. Paleontologiczne pozdrowienia. Cześć!